Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął Fundację Studiów i Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturalnego.
Papież spotkał się także z członkami Komisji Dialogu między Katolikami a Kościołami Przedchalcedońskimi.
O przypadającym w roku bieżącym 740-leciu kanonizacji świętej Jadwigi Śląskiej powie ksiądz profesor Antoni Kiełbasa.
Piotr Samerek przedstawi dziś dramatyczne wydarzenia roku 1945 związane z wycofaniem przez szereg państw swego uznania dla rządu londyńskiego.
1 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Dialog religii i kultur nie jest w naszych czasach sprawą dowolnego wyboru, ale życiową koniecznością. Papież podkreślił to, spotykając się z Fundacją Studiów i Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturalnego. Założyła ją w roku 1999 w Genewie grupa chrześcijan różnych wyznań, Żydów i muzułmanów. Benedykt XVI, wówczas jeszcze jako kardynał, sam był jednym z jej członków założycieli.
Na audiencji obecni byli również inni współzałożyciele fundacji, w tym książę El-Hassan Biltalar, wuj króla Jordanii Abdullaha II, były główny rabin Francji René Samuel Sirah oraz prawosławny metropolita Damaskinos z Patriarchatu Ekumenicznego. Ojcu Świętemu ofiarowano pierwszy owoc prac fundacji. Jest nim trzytomowe wydanie Ksiąg Świętych dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, mianowicie Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu i Koranu. Ma ono służyć lepszemu zrozumieniu wspólnego dziedzictwa moralnego, łączącego wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, bez popadania w synkretyzm ani uprawiania prozelityzmu.
Katolicy dzielą z przedchalcedońskimi kościołami wschodu wspólne kościelne dziedzictwo wywodzące się z czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa. To dziedzictwo doświadczeń winno kształtować naszą przyszłość, kierując naszym dążeniem do przywrócenia pełnej komunii. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami trwającej w Rzymie czwartej sesji plenarnej Wspólnej Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego między katolikami a tymi starożytnymi kościołami. Jest ona poświęcona ustrojowi i misji Kościoła.
Many of you come from countries of the Middle East.
Wielu z was przybywa z krajów Bliskiego Wschodu. Trudna sytuacja, jakiej chrześcijanie i ich wspólnoty doświadczają w tym regionie, wywołuje w nas wszystkich głębokie zaniepokojenie. Rzeczywiście chrześcijańskim mniejszościom trudno jest żyć w tak zmiennej perspektywie geopolitycznej i często mają pokusę emigrowania. W tych okolicznościach chrześcijanie wszystkich tradycji i wspólnoty Bliskiego Wschodu wezwani są do odwagi i wytrwałości w mocy Ducha Chrystusa. Niech wstawiennictwo i przykład tylu męczenników i świętych, którzy w tych krajach dali odważnie świadectwo Chrystusowi, wspiera i umacnia wspólnoty chrześcijańskie w ich wierze.
Komisję Dialogu Teologicznego z katolikami współtworzą przedstawiciele 7 kościołów przedchalcedońskich – koptyjskiego, syryjskiego, etiopskiego, erytrejskiego, syromalankarskiego oraz 2 ormiańskich, mianowicie patriarchatów Eczmiadzynu i Cylicji. O tematyce obecnej sesji mówi ksiądz Johann Boni z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Chcieliśmy, aby obecne spotkanie odbyło się w Libanie, ale nie pozwoliła na to niestabilna sytuacja polityczna. Przynieśliśmy je więc do Rzymu. Poruszamy 2 główne tematy. Pierwszy dotyczy ponownie eklezjologii, sprawowania posługi apostolskiej w Kościele, a drugi, bardzo aktualny, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, kwestii zbawienia niewierzących, nieochrzczonych. Pytanie brzmi, jaki jest status teologiczny osób, które nie przyjęły chrztu? Dotyczy ono zdecydowanej większości mieszkańców tych krajów, którzy są muzułmanami. Chodzi też o to, jak Kościół katolicki postrzega status nieochrzczonych, niewierzących w Chrystusa. Dla chrześcijan tej części świata jest to temat bardzo aktualny, kiedy uwzględnimy typy relacji i dialogu, który należy rozwijać z rodakami wyznającymi islam. Jaki jest punkt wyjścia na płaszczyźnie teologicznej? Ma to konsekwencje na przykład w zakresie małżeństw mieszanych chrześcijańsko-muzułmańskich. W Kościele katolickim dopuszcza się możliwość ślubu z wyznawcami islamu. Dla kościołów wschodnich jest to znacznie trudniejsze, a dla niektórych wprost niemożliwe. Mówimy także o tym problemie. Jak go pojmują obydwie strony?
W
W naszym studiu witamy księdza profesora Antoniego Kiełbasę, Salvatore Janina, wykładowcę papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Księże profesorze, mieszka ksiądz profesor w Trzebnicy, miejscu kultu świętej Jadwigi Śląskiej, a w tym roku obchodzimy 740-lecie kanonizacji patronki wyboru Jana Pawła II. Poprosimy o przybliżenie, kim była święta Jadwiga, jakie miała znaczenie dla Kościoła na Śląsku w Polsce.
Święta Jadwiga, matka ziemi śląskiej, przybyła pod koniec XII wieku z Bawarii na polski Śląsk. Była żoną księcia Henryka Brodatego, matką siedmiorga dzieci, z których najchlubniej zapisał się w dzieje polskiej Europy książę Henryk II Pobożny, bohater walki pod Legnicą w 1241 roku. Oddał życie w obronie chrześcijaństwa i ratowania kultury chrześcijańskiej w Europie. Księżna Jadwiga przez ponad 50 lat żyła w Polsce, stała u boku męża, księcia Henryka Brodatego, mądrego polityka i dobrego gospodarza. Z jej inicjatywy książę fundował klasztory, kościoły i szpitale. Do najważniejszej fundacji pary książęcej istniejącej do dziś należy klasztor sióstr Cysterek w Trzebnicy, obecnie zamieszkiwany przez siostry Boromeuszki. W nim księżna Jadwiga spędziła ostatnie lata swojego aktywnego życia w służbie dla biednych, chorych i sierot. Tam też zmarła wieczorem 14 października 1243 roku. 24 lata później, w dniu 26 marca 1267 roku, papież Klemens IV wpisał Jadwigę w Witerbo do kalendarza świętych. Uroczystości kanonizacyjne w Polsce zostały przeprowadzone w Trzebnicy 25 sierpnia tegoż roku z udziałem wielu pielgrzymów z kraju i zagranicy. W tym dniu, zwyczajem tamtych czasów, nastąpiło uroczyste podniesienie z grobu i przeniesienie jej relikwii na miejsce stałego kultu.
Tak więc Trzebnica stała się centralnym miejscem kultu świętej Jadwigi. Jaką rolę pełni to sanktuarium dzisiaj na terenie archidiecezji wrocławskiej, możemy nawet powiedzieć pewnie szerzej, w Polsce?
Po zakończeniu II wojny światowej od razu nawiązano na ziemi dolnośląskiej do roli sanktuarium trzebnickiego, a święta Jadwiga, jej kult stał się najważniejszym elementem w procesie integracji społeczeństwa na Dolnym Śląsku. Dzięki zabiegom pasterzy kościoła wrocławskiego, duchowieństwa i świeckich, a zwłaszcza pracy salwatorianów, stróżów tego sanktuarium od sierpnia 1945 roku, kult świętej Jadwigi rozwinął się do rozmiarów niespotykanych w minionych wiekach. Po trzykrotnym podziale archidiecezji wrocławskiej po II wojnie światowej, Trzebnica jest dziś najważniejszym sanktuarium w archidiecezji wrocławskiej, zachowując nadal swój międzynarodowy charakter, co potwierdza liczba pielgrzymów i turystów zagranicznych, którzy każdego roku przybywają do Trzebnicy.
Jak Trzebnica przygotowuje się na ten jubileusz 740-lecia kanonizacji świętej Jadwigi?
Do najważniejszych inicjatyw tegorocznych należy zorganizowanie tzw. ścieżki świętej Jadwigi, która nawiązuje do europejskiego szlaku pielgrzymkowego z Andeks do Trzebnicy, otwartego w roku jubileuszowym 2000-lecia chrześcijaństwa. W miejscu urodzenia świętej, a więc w Andeks, i przechodzącego przez Niemcy, Czechy do Polski, do miejsca jej śmierci i kultu w Trzebnicy. Ścieżka ma więc charakter medytacyjny, pielgrzymkowy i turystyczny. Organizatorzy, salwatorianie z Trzebnicy, siostry Boromeuszki, spadkobierczynie dzieła charytatywnego świętej Jadwigi i miejscowe społeczeństwo oraz władze samorządowe zaplanowały dwie ścieżki, małą i dużą. Mała ścieżka świętej Jadwigi obejmuje 15 stacji refleksyjnych związanych z etapami życia i drogi do świętości księżnej Jadwigi, oznaczonych kamieniami, na których jest podana treść w celu medytacji. Wejście na ścieżkę rozpoczyna przejście przez ozdobną bramę, a poszczególne stacje prowadzą wzdłuż placu pielgrzymkowego, usytuowanego przed ołtarzem polowym w pobliżu Bazyliki Świętej Jadwigi w Trzebnicy. Duża ścieżka Świętej Jadwigi ma głównie charakter pielgrzymkowo-turystyczny i obejmuje 7 miejsc w Trzebnicy związanych z życiem, modlitwą, pokutą i działalnością społeczno-charytatywną Świętej Jadwigi. Wspomniane miejsca zostaną oznaczone kamiennymi płytami i informacją o pobycie i pracy Świętej Jadwigi. Ma ona głównie pomóc pielgrzymom i turystom w poznaniu życia i obecności świętej w tym mieście. Podobne ścieżki Świętej Jadwigi powstały już w Złotoryi i we Wleniu, gdzie Święta Jadwiga przebywała i pozostawiła przykład społecznego zaangażowania na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Szereg innych planów związanych z miejscem kultu Świętej Jadwigi Śląskiej odnosi się do przygotowania w Muzeum Kultu Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy nowej ekspozycji dokumentów związanych z historią Trzebnicy, zwłaszcza chodzi o te dokumenty, które ostatnio otrzymali pracownicy i dyrekcja Archiwum Państwowego we Wrocławiu z różnych miejsc na świecie, a które bezpośrednio odnoszą się do historii klasztoru trzebnickiego i sanktuarium Świętej Jadwigi. Zostanie zorganizowana we wrześniu, jak to ma miejsce co roku, szczególna impreza 15 Dni Kultury Chrześcijańskiej, których czynnie uczestniczą młodzież szkolna, nauczyciele i wychowawcy oraz poszczególne grupy społeczne. Są przygotowywane konkursy wiedzy o Trzebnicy, o Świętej Jadwidze, konkursy plastyczne i tym podobne. Każdego roku realizowany jest program mający na celu ożywianie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania dla kultury chrześcijańskiej. W roku 740-lecia kanonizacji postanowiono zwrócić baczniejszą uwagę na rolę cechów rzemieślniczych w celu budzenia zainteresowania dla różnych zawodów, aby młodzież, która uczęszcza do różnych szkół, pozostawała w kraju, a nie szukała swoich możliwości za granicą. Trzeba tu nawiązać do czasów Świętej Jadwigi Henryka Brodatego. W tym okresie dzięki mądrej polityce ekonomicznej księcia Henryka Brodatego, któremu towarzyszyła Święta Jadwiga, Śląsk stanął na najwyższym stopniu życia gospodarczego w porównaniu z innymi rejonami Polski w okresie rozbicia dzielnicowego. Niech ten przykład będzie dla nas zachętą. I na koniec wypada dodać, że centralne uroczystości związane z obchodami 740-lecia kanonizacji Świętej Jadwigi Śląskiej odbędą się jak co roku w październiku, którym będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Niemczech, arcybiskup Erwin Józef Ender, pochodzący ze Śląska, wraz z biskupami Kościoła Wrocławskiego. Spodziewamy się, jak co roku, wielu pielgrzymów z kraju i zagranicy.
Dziękuję bardzo za przedstawienie tego obszernego rysu przybliżającego nam Świętą Jadwigę. Dziękujemy też za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Antoni Kiełbasa, salwatorianin, profesor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Cofnięcie uznania dla rządu londyńskiego. Szczególny charakter każdej placówki dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej polega między innymi i na tym, że jest ona związana z losami swojego kraju, ale także ma ścisły związek z losami Kościoła. Latem 1945 roku dramat polskiej ambasady przy Watykanie polegał na tym, że rząd, który reprezentowała, przestał być uznawany przez dużą część państw, natomiast nadal był uznawany przez Stolicę Apostolską. Z kolei na ziemiach polskich, na których żyła wspólnota Kościoła katolickiego, władzę sprawował rząd, który nie cieszył się uznaniem Watykanu. Taka sytuacja w sposób oczywisty musiała tworzyć napięcie na linii państwo-kościół w powojennej Polsce. Cofnijmy się jednak do czerwca i lipca 1945 roku, aby prześledzić zachodzące wtedy wydarzenia, o których częściowo mówiliśmy już w poprzednim odcinku. W ostatniej dekadzie czerwca miały miejsce dwa niezwykle istotne fakty. 21 w Moskwie zostali przez Sowietów skazani przywódcy Polski podziemnej, aresztowani przez NKWD w marcu. Ponadto tego samego dnia, również w Moskwie, Stanisław Mikołajczyk zgodził się wejść wraz z komunistami do tymczasowego rządu jedności narodowej, który został proklamowany 28 czerwca. Prezydent Raczkiewicz i rząd w Londynie protestowali, ale było to wszystko, co mogli w tym momencie uczynić. 25 czerwca władze na uchodźstwie wydały memorandum zawierające ocenę sytuacji i wynikające z niej stanowisko. Czytamy w nim m.in. Rząd polski, jedyny prawowity, legalnie mianowany przez prezydenta Rzeczypospolitej, powszechnie uznany i niezależny, stwierdza, że tzw. prowizoryczny rząd polskiej jedności narodowej jest nielegalny i przez naród polski dobrowolnie uznany być nie może. Utworzony on został na podstawie niemającej precedensu procedury, podczas gdy całe terytorium Polski jest okupowane przez wojska sowieckie i gdy Polacy pozbawieni są podstawowych praw człowieka i obywatela. Memorandum to zostało przekazane rządom państw, przy których istniały polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. W watykańskim sekretariacie stanu złożył je także ambasador Papé, który kilka dni później przekazał także oświadczenie rządu wydane 30 czerwca w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej. Tymczasem 5 lipca rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii uznały tymczasowy rząd jedności narodowej i zadeklarowały swoją gotowość do zawarcia z nim stosunków dyplomatycznych. Jeszcze wcześniej, bo 29 czerwca uczyniły tak Francja i Szwecja. 7 lipca decyzję taką podjął rząd włoski. Stolica Apostolska nie miała w perspektywie podjęcia takiego kroku i dlatego też ambasada polska przy Watykanie zaczęła odgrywać wręcz kluczową rolę dla polskiego rządu na uchodźstwie. Warto dodać, że tymczasowego rządu jedności narodowej nie uznawały w 1945 roku m.in. Hiszpania, Portugalia, Liban, Irlandia, Kuba czy Salwador. Ambasador Papé jeszcze w lutym 1945 roku otrzymał specjalne pełnomocnictwo od ministra spraw zagranicznych Adama Tarnowskiego, na mocy którego mógł z powodu utrudnień w komunikacji reprezentować rząd wobec placówek w basenie Morza Śródziemnego, w Afryce i na Bliskim Wschodzie, czyli wobec ambasad w Ankarze, Atenach, Bagdadzie, Bejrucie, Madrycie, Lizbonie, Kairze i Teheranie oraz wobec konsulatów w Stambule, Jerozolimie, Bombaju, Pretorii, Kapsztadzie i Nairobi. Istotnym atutem polskiej placówki przy Watykanie była obecność na terenie Włoch zwartej, uzbrojonej i świetnie wyszkolonej siły zbrojnej, jaką był drugi korpus. Dramatyzm tamtych dni oddają krótkie depesze wysyłane z ambasady przy Watykanie do Londynu. 3 lipca ambasador Papé pytał ministra spraw zagranicznych Tarnowskiego, czy zdecydowano już, w jakiej formie i gdzie rząd prawowity będzie prowadzić dalej swoje prace po cofnięciu uznania przez Wielką Brytanię. Prosił o poinformowanie tutejszych placówek o planach opracowanych na ten wypadek. Jeszcze bardziej wymowna była krótka depesza do ministra Tarnowskiego z 9 lipca. Czytamy w niej. Panie ministrze, proszę na nas liczyć. My broni nie złożymy. Jeszcze Polska nie zginęła. Podpisali Papé, Mejsztowicz, Borowski i Baworowski. W następnym odcinku będziemy mówić o funkcjonowaniu ambasady polskiej przy Watykanie w miesiącach letnich 1945 roku.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.